To The Wombats i Tokio. Słuchają Państwa popołudnie w NET w Warszawie na 87,8, w Krakowie na 95,2 i na całym świecie na wnet.fm. Na wnet.fm serdecznie zapraszam. Podajemy tam informacje z ostatniej chwili z całego świata oraz z Polski. Proszę wejść się zapoznać, również podcasty do audycji i wszystko, co się dzieje w radio, można tam znaleźć. Przypominam również o numerze, pod który można dzwonić i nagrać się na naszą skrzynkę głosową 507-247-289. To jest skrzynka głosowa Radia Wnet. Można zadzwonić i podzielić się, co ciekawego można robić w czasach pandemii, kiedy nie wychodzi się z domu. Można zamówić piosenkę, można się podzielić swoimi uwagami, a my już łączymy się z Łukaszem Jankowskim ze studiem w Podkowie Leśnej.
Dzień dobry Państwu. Powtórnie rzeczywiście za kwadrans, godzina piąta, a my wracamy do tego ekonomicznego aspektu pandemii koronawirusa. Dzisiaj to jest znowu temat istotny, bo Sejm debatuje, właśnie skończyło się drugie czytanie, za chwilę będzie uchwalenie tarczy antykryzysowej w polskim parlamencie. Przy telefonie dr Janusz Wdzięczak, ekonomista, historyk gospodarczy, prezes Fundacji Ambitna Polska. Dzień dobry panie doktorze.
Dzień dobry panie redaktorze, witam państwa przed odbiornika.
Można dość łatwo tą dyskusję skrócić, a to na ucztach naszej rozmowy tą dyskusję parlamentarną zrobię. Rząd mówi, dajemy tyle, ile można, a opozycja cała, no może z wyłączeniem części Konfederacji, mówi, trzeba dać więcej, od Platformy przez PSL na lewicy skończywszy. Każdy chce więcej dorzucać do gospodarki. Kto ma rację? Czy lewica, mówiąc, nie liczą się koszty, teraz nie ma co liczyć pieniędzy albo patrzeć na środki, trzeba jak najwięcej w gospodarkę i w przedsiębiorstwa i w pracowników inwestować i dawać pieniędzy, czy jednak rząd, który stara się jakiś rachunek ekonomiczny w tej tarczy utrzymać?
Panie redaktorze, jest to pytanie w dużym stopniu bardziej polityczne niż ekonomiczne, ale odpowiadając może od ogółu do szczegółu, na pewno łatwiej jest być w opozycji, domagać się pewnych rzeczy niż je realizować, tak? Łatwo jest, teraz każdy z nas mógłby powiedzieć, zażądać dla dowolnej grupy społecznej, dowolnej grupy przedsiębiorców, tak, czy pracodawców, powiedzmy, dodatkowych miliardów złotych, tylko i takie hasła rzuca się bardzo łatwo. Pytanie, skąd je wziąć? Obecnie pakiet tarczy antykryzysowej zbliża się do połowy wysokości budżetu Polski, tak? Ta tarcza ma wynieść ponad 200 miliardów złotych, budżet Polski to jest troszeczkę ponad 400 miliardów. Te wydatki już bardzo znacząco obciążają budżet naszego kraju i rząd, trudno mu się dziwić, mówi, że może dać tyle, ile ma, a nawet jeszcze więcej, ponieważ państwo może zaciągnąć dług, czy to w formie obligacji, czy innego rodzaju formach zadłużania. I rzeczywiście najprawdopodobniej państwo polskie troszeczkę się zadłuży tutaj, powstanie, ten dług się publiczny zwiększy po to, żeby pomóc. A czy da się zrealizować wszystkie propozycje opozycji? Myślę, że gdybyśmy je sumowali, to co proponowały dzisiaj wszyscy parlamentarzyści opozycji, to mielibyśmy kwotę większą niż budżet nie tylko Polski, ale Stanów Zjednoczonych.
Ale z drugiej strony jest taki aspekt, że jeżeli teraz nie utrzymamy przedsiębiorstw, tych, które są dotknięte koronawirusem, no to za chwilę ich nie będzie, czeka te przedsiębiorstwa śmierć. Nawet się pojawiały takie głosy wewnątrz obozu Zjednoczonej Prawicy, że może warto taki oto pomysł zrealizować, żeby wszystkie zobowiązania wobec państwa i wobec ZUS-u i wobec budżetu i urzędów skarbowych, przedsiębiorstw mikro i małych, wziął na siebie Bank Gospodarstwa Krajowego, bo i takie pomysły padały, co pokazuje, że sytuacja jest na tyle niestandardowa, że i pomysły rozwiązań są ekstraordynaryjne.
Panie redaktorze, szanowni państwo, ja myślę, że zarówno rząd, jak i każdy inny i wszyscy inni politycy, gdyby była taka możliwość, gdybyśmy mieli czarodziejską różdżkę, to chętnie wszyscy byśmy wsparli polską gospodarkę jeszcze większymi pieniędzmi, tak? To nie ulega wątpliwości. Tylko w momencie, kiedy ktoś danych kwot nie płaci, tak, nie płaci danych zobowiązań, to zapłacić musi je ktoś inny, albo tych środków na coś nie będzie. czy my możemy przestać wszyscy płacić ZUS. Gdyby taka propozycja przeszła, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a dokładnie to Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, który ten zakład obsługuje, zaraz by zbankrutował, tak, w ciągu kilku miesięcy. Proszę, należy pamiętać, że nasz system emerytalny w ciągu ostatnich 30 lat niestety idealny nie był i znaczna część naszych pieniędzy ze składek, może nie wprost, ale idzie na wypłaty emerytur i rent, tak? Więc pytanie, czy jeżeli pozwolimy nie płacić masowo wszystkim składek ZUS-u, czy system ubezpieczeń społecznych się w Polsce nie przewróci? I tutaj trzeba też dodać, że przecież wprawdzie takie troszeczkę hiperbolizuje, tak? Pokazuje najbardziej takie drastyczne opcje, ale w pakiecie tarczy antykryzysowej, z tego co się orientuje, na chwilę obecną jest postulat, aby zwolnić z płacenia składek najmniejsze firmy, tak, czyli mikroprzedsiębiorstwa, także osoby na samozatrudnieniu tak zwanym, które są to jednostki, są to przedsiębiorstwa najbardziej narażone na skutki kryzysu. I właśnie, żeby one nie zginęły, żeby one nie zbankrutowały, to przez 3 miesiące jest ten zapis, aby z tego ZUS-u je zwolnić.
No i tu jest też jedna z oś sporu między rządem a opozycją. Opozycja mówi, a co z firmą, która ma 11 pracowników, a bardzo mocno została przez kryzys uderzona, jej dochody spadły radykalnie. Może jest tak, że ta firma teraz zwolni 2 osoby, żeby się załapać na to zwolnienie całkowicie składek ZUS-u, a nie tylko na ich odroczenie o 3 miesiące.
Panie redaktorze, no oczywiście mogą wystąpić takie sytuacje, nikt nie zaprzecza, ale jednocześnie należy zwrócić uwagę, że no to są prawa ekonomii, tak, że im mniejsza, najczęściej, bo to nie jest zawsze, ale im mniejsza firma, tym mniejszymi rezerwami kapitału dysponuje. Duże firmy, które też tutaj dość mocno walczą, ja powiem szczerze, jestem zdziwiony aż tym, jak mocno one się dopominają wsparcia, dysponują zazwyczaj zdecydowanie większymi zasobami kapitału, także odzywają się na przykład międzynarodowe korporacje, i to mnie najbardziej dziwi, które naprawdę mają znaczne zapasy kapitału i to widać w różnego rodzaju sprawozdaniach i badaniach. I to jest pierwszy aspekt. A drugi, panie redaktorze, jest taki, że małe i średnie firmy zatrudniają zdecydowanie najwięcej Polaków, tak. I pomoc dla nich jest strategiczna właśnie z punktu widzenia utrzymania możliwie wielu stanowisk pracy, bo to właśnie małe mikrofirmy, ich jest najwięcej. Dużych firm jest zdecydowanie mniej w naszej gospodarce. Taką mamy strukturę gospodarki.
Ale to jest tak, że te wszystkie głosy, które płyną ze strony opozycji, w tym wypadku Platformy Obywatelskiej i PSL-u, żeby wszystkim darować ZUS na 3 miesiące, to jest jakiś pogłos albo oddźwięk tego, co sobie życzą wielkie korporacje?
No czy wtedy wielkie korporacje na pewno, ja tutaj nie chcę sugerować żadnych związków, ale na pewno wtedy duże korporacje miałyby o wiele łatwiej, tak? Panie doktorze, no mówię, jeżeli mamy jakąś międzynarodową firmę, tak, która ma siedzibę w innym kraju, ma oddziały na całym świecie, jest powiązana z różnego rodzaju no rynkami, finansuje się za pomocą właśnie międzynarodowych rynków finansowych, tak, ma rezerwy kapitału, to jak możemy taką firmę, która jest kilka tysięcy czy kilkadziesiąt tysięcy razy większa od, powiedzmy, osoby, która jest na samozatrudnieniu, tak? Jak możemy te dwa aspekty porównywać? No wiadomo, że jedna ma zdecydowanie większe zapasy kapitału i też często większą rentowność. Tutaj mówimy o efekcie skali, tak? Dlatego trudno te dwa zestawić. A co do opozycji, ja mówię, na tematy polityczne wolałbym się nie wypowiadać, szczególnie, panie redaktorze, że jak śledziłem, tak powiem szczerze, luźno tą debatę, to opozycja, trudno tutaj mówić, żeby mówiła jednym głosem, tak? Posłowie Platformy mówili jedno, posłowie Lewicy i mówili drugie, Konfederacji trzeciej i też warto to zauważyć, że ten pakiet był atakowany z dwóch stron, tak? Z jednej strony, że za mało, z drugiej strony, że za dużo.
To jeszcze jedna kwestia z tej tarczy, gdzie chciałbym wyłowić, czyli element związany właśnie z nierównością, chodzi o firmy, bo pojawiła się taka wątpliwość, czy na pewno polski podatnik musi pomagać firmom, które co prawda pracują, działają w Polsce, tutaj zatrudniają pracowników, ale podatki płacą już w zupełnie innym państwie, w najlepszym wypadku w Irlandii albo w Luksemburgu, a w innym wypadku gdzieś w ogóle poza granicami Unii Europejskiej, w takim całkowitym już raju podatkowym.
Ale była taka wypowiedź i to właśnie jednego z parlamentarzystów. Moim zdaniem wypowiedź w tym kontekście słuszna. Bo no dlatego też mam takie mieszane uczucie co do tych dużych firm, panie redaktorze i szanowni państwo, ponieważ w momencie, kiedy przez wiele lat nie wszystkie te firmy, broń Boże, nie wszystkie, ale część tych firm dokonywała tak zwanej optymalizacji podatkowej, tak? Czyli na przykład zakładała spółkę córkę, czy w ogóle posiada spółkę drugą, spółkę matkę, do której transferowano pieniądze za na przykład czy za korzystanie z logotypu, z marki, po to, żeby ominąć podatki, tak? I płacono coraz mniej podatków w Polsce. I płacze w ogóle rejestrowano spółki na przykład na Cyprze, tak? Czy w innych rajach podatkowych. I w tym momencie te firmy, które chciały państwu polskiemu płacić coraz mniej i płaciły coraz mniej, teraz wyciągają ręce po pomoc publiczną. No, moralnie ja bym wolał tego nie oceniać. Myślę, że słuchacze sami to ocenią.
To jest tylko jeden z elementów dyskusji. To przejdźmy na drugą stronę równania, czyli wydatki. Jak pan powiedział, te ponad 200 miliardów złotych to jest połowa rocznego budżetu państwa. Pytanie, skąd taką sumę, gdzie taką sumę znaleźć, bo chyba nie wszystkie z tych 200 kilkunastu miliardów złotych, które chce dać rząd, to są bezpośrednio transfery z budżetu państwa, to jest szereg innych kieszonek, z których rząd Mateusza Morawieckiego te pieniądze będzie do gospodarki przekazywał.
Panie redaktorze, tak, po pierwsze obecne wydarzenia, obecna pandemia jest to bardzo duży problem, ale jednocześnie należy zauważyć, że przypadło to, i tak mamy tutaj szczęście w nieszczęściu, cytując klasyczne przysłowie, że wydarzyło się to w roku 2020, pierwszym roku od 30 lat w całej historii wolnej Polski, w którym to mamy zrównoważony budżet, w którym nie mamy deficytu budżetowego, tak? Czyli rząd może pozwolić sobie na trochę więcej wydatków w takim właśnie awaryjnym trybie, więc na pewno tutaj będą przesunięcia, na pewno będzie nowelizacja budżetu, tutaj już rząd to zapowiedział, i będą przesunięcia, żeby znaleźć te środki. Część będzie pochodziła również, to są już bardziej złożone mechanizmy finansowe, z właśnie środków Banku Gospodarstwa Krajowego, to jest prężna instytucja, która finansuje, to tak zwany bank rozwoju, nie jest to bank w pełni komercyjny, która finansuje różnego rodzaju inwestycje. Teraz właśnie będzie gwarancje tego banku, mają wspierać sektor bankowy, komercyjny, żeby udzielać pożyczek i dotacji. Ale ja bym, panie redaktorze, pragnął dodać jeszcze coś innego, ponieważ my tutaj troszeczkę mielimy wsparcie rządowe ze wsparciem całego państwa. I zwracamy uwagę, że na przykład różne państwa Europy Zachodniej mają zdecydowanie większe pakiety, tylko ja ostatnio miałem okazję to przeanalizować i wiele tych państw te pakiety wlicza także wsparcie na poziomie regionalnym. I w Polsce jest podobnie. Wiele samorządów zagwarantowało już wsparcie dla przedsiębiorstw i to całkiem pokaźne. I myślę, że warto by było też w całej tej naszej dyskusji, może tutaj na antenie zainicjujemy ten proces, brać pod uwagę wliczanie także pakietów ogłaszanych przez poszczególne samorządy. Ponieważ one też przeznaczyły swoje środki, też będą wspierały biznes i to należy zliczać, a nie prezentować tylko wsparcie, które dostajemy od rządu, ponieważ rząd daje, tak jak wspomnieliśmy, tyle ile może, ale samorządy również dają i przedsiębiorca może skorzystać albo z jednego, albo z drugiego pakietu, albo na niektórych przypadkach dwóch naraz.
To jeszcze przejdźmy do, a co do samorządów, to dzisiaj w debacie sejmowej był głos posła, który się powoływał na jego kontakty z samorządowcami, że oni bardzo czekają na swoją pomoc od rządu, bo przecież tracą także dochody, spada aktywność gospodarcza, więc wpływy z CIT-u do samorządów będą niższe, czyli z podatku od osób prawnych, od firm, od przedsiębiorstw, więc już tutaj, że samorządy same budżetu pomagają, też chcą pomocy. Przy telefonie dr Janusz Wdzięczak, ekonomista, historyk gospodarczy. Kwestia przemiany czy przejścia własnościowego przy okazji tego kryzysu też się to gdzieś pojawia. Profesor Eryk Łon, członek Rady Polityki Pieniężnej, napisał tekst, że bardzo pochwala możliwości bardziej elastycznego działania Polskiego Funduszu Rozwoju, który będzie wspierał kapitałowo polskie przedsiębiorstwa. Ta pomoc wydaje się być bezpieczna, ale to też jest moment, kiedy na rynku przy tak niskich wycenach akcji mogą grasować inne podmioty, które będą chciały nie tyle pomagać przedsiębiorstwom, ile je przejmować.
Panie redaktorze, no rzeczywiście, tutaj pan profesor Łąc słusznie zwrócił uwagę, że jest takie zagrożenie, tak? Ponieważ kursy wielu spółek są bardzo niskie, kursy akcji spółek są bardzo niskie, ale ja bym się wolał odwołać i rzeczywiście, tak? Tutaj Polski Fundusz Rozwoju powinien i cieszę się z tego głosu właśnie zabezpieczać interesy, szczególnie w przypadku spółek strategicznych dla polskiej gospodarki, ale to kwestia do rozważenia. Bardziej myślę też warto ten głos porównać z postulatami rządu Francji. Tutaj no też myślę, że dość prezentujemy zdrowe podejście, bo w polskiej debacie nie pojawiło się jeszcze słowo nacjonalizacja przedsiębiorstw, podczas gdy rząd francuski już tydzień temu ogłosił, że część przedsiębiorstw będzie właśnie nacjonalizował. Czyli przedsiębiorstwa, które znajdą się w trudnej sytuacji, będą przejmowane przez państwo. Proszę, no, myślę, że wszyscy jesteśmy, może nie wszyscy, ale większość na pewno słuchaczy, chyba by wolało, żeby prywatne przedsiębiorstwa otrzymywały od państwa wspomniane właśnie kredyty z Banku Gospodarstwa Krajowego, niskoprocentowane czy gwarancje kredytowe, niż miałyby być te udziały przejmowane przez rząd, tak? My już przeszliśmy gospodarkę stuprocentowo prawie upaństwowioną, centralnie sterowaną. Mamy uraz do przejmowania przez państwa przedsiębiorstw. I to też jest ważne, żebyśmy tutaj nie zaburzyli zbytnio stosunków własnościowych. Nie sądzę, żeby to było korzystne, szczególnie dla sektora polskich przedsiębiorstw.
Niektórzy mówią, że w wymiarze globalnym już widać takie przejmowanie konkretnych udziałów przedsiębiorstw, działów gospodarki, że pakiety własnościowe płyną raczej ze wschodu czy z zachodu na wschód, a nie odwrotnie w czasach kryzysu. W Polsce już widzimy jakąś taką działalność, że ten kryzys nam już przebudowywuje strukturę własnościową przemysłu i przedsiębiorstw, czy jeszcze nie?
Panie redaktorze i szanowni państwo, ja przypomnę, że kryzys gospodarczy jest w dużym stopniu jest zjawiskiem psychologicznym. Ten kryzys, o którym my tak tutaj rozmawiamy, tak naprawdę jeszcze w Polsce nie nastąpił. On dopiero się zaczyna, tak? Te kwarantanny trwają dopiero 2 tygodnie, to nie są całe miesiące. I to jest czas zdecydowanie zbyt krótki, żebyśmy mieli tutaj do czynienia z jakimiś spektakularnymi...
Spadki na giełdzie, panie doktorze, już są faktem. Tak.
No, są faktem, ale jednocześnie zwróćmy uwagę, że zamiast wróżyć z fusu, wróżyć z penakcji, zwróćmy uwagę na kraje, gdzie pandemia, epidemia jeszcze wówczas się zaczęła i się zakończyła. W Azji nie mieliśmy zbyt dużych zmian własnościowych, tak? Przedsiębiorstwa chińskie zaprzestały działalności produkcji na 1,5 miesiąca, po czym się otworzyły, produkują nadal.
No, proszę państwa, pan doktor spróbuje kupić fabrykę w Chinach. To nie jest takie proste.
Apple jest taka firma, wiem, czy pan redaktor zna, produkująca komputery.
Znam, ale
posiada fabrykę w Chinach, na 1,5 miesiąca zamknęła swoją działalność, po czym się otworzyła. Obecnie fabryka Apple w Chinach działa, produkuje komputery, nie zmieniła struktury własności. Oczywiście, już odpowiadając tak stuprocentowo serio, będą pewnego rodzaju zmiany, ale one zawsze następują, tak? Następowały przed kryzysem, przed pandemią, będą następowały po pandemii, ale ja tutaj powiem szczerze, rewolucji w zakresie zmian własnościowych się nie spodziewam, bardziej w zakresie zmiany w ogóle sposobu działalności wielu przedsiębiorstw, ponieważ to co, i myślę, że tym też słuchacze sobie z tego zdają sprawę najlepiej teraz, wiele firm odkryło, że może dużą część działalności przenieść na do rzeczywistości wirtualnej, tak? Do rzeczywistości cyfrowej. Więc myślę, że tutaj będą zmiany raczej w strukturach pewnych przedsiębiorstw, szczególnie branży usługowej, branży handlowej. Panie redaktorze, to co mamy na pewno już tutaj, to niezwykły rozwój handlu internetowego, tak? Polacy zaczęli masowo teraz zamawiać zakupy przez internet i wszystko wskazuje na to, że jak kryzys się skończy, nadal nie będą już tak często chodzić do sklepu, tylko zamawiali te zakupy z dowozem. Więc ja się spodziewam raczej takich zmian niż jakichś wielkich przepowiedni dotyczących, że przyjdzie przedsiębiorca z Chin albo ze Stanów Zjednoczonych i wykupi pół polskiego przemysłu.
Powiedział dr Janusz Wdzięczak, ekonomista i historyk gospodarczy, prezes Fundacji Ambitna Polska, bo teraz ta ambicja będzie nam wszystkim bardzo, bardzo potrzebna, żeby, jak powiedział powiedział premier z mównicy sejmowej, ten kryzys miał kształt V, a nie kształt litery U, żeby, czyli żeby ten dołek gospodarczy był jak najniższy. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję.
I do usłyszenia. 4 minuty po godzinie 17 na zegarach. To, o, dostałem SMS-a od pewnego ministra. Zobaczymy, czy ten SMS, który dotarł do mnie 4 minuty temu, jest SMS-em aktualnym. Wykręcam numer pod głoś... Nie, to jest niestety SMS 4 minuty temu wysłany, już jest nieaktualny, ale będziemy próbować jeszcze, żeby się połączyć z ministrem Łukaszem Schreiberem, sekretarzem stanu w Kancelarii Prezes Rady Ministrów i szefem Komitetu Stałego tejże Rady Ministrów. No to co, to ja będę starał się nawiązać łączność z ministrem Schreiberem, a państwo posłuchacie muzyki.